wszyscy zebrani pielgrzymi przybyli do sanktuarium świętego Józefa, tutaj w Szparkach. Pius IX w 1870 roku ogłosił Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Kościół wyniósł do chwały ołtarzy pod imieniem Józefa 23 świętych i błogosławionych, łącznie 28 osób do dnia dzisiejszego. No, znacie tu jeszcze księdza Józefa z Kornicy, może jeszcze jeden będzie, ale na razie żyje i daj Boże jak najdłużej. Poza tym wiemy, że Kościół bardzo chętnie obdarza tytułem świętego Józefa budujące się kościoły. I zdążyłem do dnia dzisiejszego naliczyć w Polsce, w naszej ojczyźnie, 264 kościoły pod wezwaniem świętego Józefa. Są również na terenie naszego kraju sanktuaria świętego Józefa, do którego podążają nie tylko mężczyźni jako do swojego patrona, bo wiemy, że święty Józef jest wielorakim patronem, ale również i rodziny, nie tylko te tak bardzo udane i szczęśliwe, ale i te błąkające się gdzieś po krawędziach swojego szczęścia. Imię świętego Józefa należy do najczęściej spotykanych w Polsce. Wymienia się 327 miejscowości w naszym kraju, które zapożyczyły swoje nazwy od imienia świętego Józefa. Julian Krzyżanowski wymienia 29 przysłów związanych z dniem lub imieniem świętego Józefa. Kościół oddaje cześć świętym, bo oni najpełniej w swoim życiu poszli za Chrystusem. Umarli dla siebie, a żyli całkowicie dla Niego. Wielu świętych wspomina Kościół w ciągu całego roku liturgicznego, a każdy z nich w swej duchowości jest inny. Tak też jest i ze świętym Józefem. Należy do wielkich świętych Kościoła Powszechnego, bo stoi najbliżej Matki Najświętszej, Jezusa Chrystusa i tajemnicy przyjścia na świat Syna Bożego. Tajemnicy tak wielkiej, że sam pozostaje w ukryciu. Nic nie zmienia to faktu, że jego rola w odkupieniu świata jest ważna. Miało to miejsce w Piśmie Świętym, które by mówiło wprost o Józefie. Nie ma takiego po prostu miejsca, gdzie by święty Józef wypowiadał jakieś konkretne słowa. Rozpoznajemy go po jego czynach, po jego zachowaniu. Ale tkwi w tym tak wielka głębia, że człowiek zachwyca się jego postawą i wprawdzie docelowym jest dla nas Jezus Chrystus jako Syn Boży do naśladowania, to człowiek często usiłuje naśladować pewne cechy świętego Józefa. Dzisiaj w tę niedzielę Letare, w niedzielę radości w Kościele Powszechnym rozważamy też czytania związane i przewidziane na tę niedzielę. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, z jak wielką radością Izraelici podążający z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej zatrzymali się w pewnym momencie, aby spożyć Paschę i tam, gdy zauważyli, że już na łąkach, na polach są rośliny, kiedy przyrządzili sobie z tego pokarmy, Pan Bóg już nie dał im tego pokarmu, którym ich karmił przez tą trudną drogę pustynno-skalistą, jaką były przepiórki, manna na pustyni. Dalej widzimy w tych czytaniach wielkość samego Boga, który umie ten naród prowadzić w sposób odpowiedzialny, ale bardzo rygorystyczny. Tam, gdzie rzeczywiście doskwierała bieda, czasami głód temu narodowi, Pan Bóg dawał bezpośrednio chleb z nieba. Ale kiedy temu narodowi się trochę lepiej powiodło, potrafił ten naród ulepić nawet cielca ze złota, aby mu oddawać cześć. I dzisiaj Kościół przed nami stawia również przypowieść o synu marnotrawnym. Ten przepiękny biblijny obraz syna marnotrawnego jakoś w naszym umyśle tkwi pewnie od najmłodszych lat. Pierwsze katechezy, pierwsze na religiach w szkole, to już przypomina nam się postać tego syna marnotrawnego. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, nas było trzech braci, ja najmłodszy. Były też siostry, ale tak cieszyłem się, kiedy mama nazwała któregoś ze starszych braci: ty synu marnotrawny. Cieszyłem się, że to mnie nie dotyczy. A więc tak to rozumiałem przez ileś lat. Ale dzisiaj, gdyby podobna sytuacja mnie spotkała, prawdopodobnie zazdrościłbym swoim braciom, których mama nazywała: ty synu marnotrawny. A to chyba dlatego, że koniec syna marnotrawnego jest tak bardzo pozytywny. Gdyby dzisiaj zapytał, oczywiście to jest przypowieść, w przypowieściach Pan Jezus przemawiał, ale gdyby każdego z nas ktoś zapytał, jakie mogą być losy twoim zdaniem tego syna marnotrawnego, któremu przecież ojciec przebacza, przytula do swojego serca, wkłada mu pierścień, przyjmuje go ponownie pod swoje, jakby do swojego ojcowskiego serca. Niewątpliwie każdy by odpowiedział, że ten syn marnotrawny to nie jest tak naprawdę marnotrawny, bo on nie zmarnował życia, bo on się nawrócił, on wrócił do swojego ojca, a więc on jest w niebie. Natomiast na pytanie, jakie są losy pośmiertne tego drugiego syna, który czasami może bezmyślnie przyjmował nakazy, prawa ojca. Możliwe, że był posłuszny aż do ostatniej kropki, nie stawiając żadnych sprzeciwów swojemu ojcu. Ale gdy przyszedł ten moment, ta wbita niewielka szpila w postaci zazdrości o ucztę dla powracającego brata, wtedy odwraca się w drugą stronę i mimo, że ojciec wychodzi, zachodzi go z każdej strony, spogląda na jego twarz, przekonuje swojego wiernego syna, on jednak odchodzi. I moi drodzy, prawdopodobnie każdy z was tu obecnych wskazałby na wątpliwy los pośmiertny tegoż właśnie syna. Jak ta sprawa się ma dzisiaj? Gdzie możemy dopatrywać się w tej szkole, tejże przypowieści, miejsca dla dzisiejszego młodzieńca? Młodzieniec, który kończy osiemnastkę, czy panienka, widzi wprawdzie swojego ojca w pocie czoła, widzi matkę zapracowaną, widzi, że dorobili się wiele, mają kombajny, ciągniki, samochody, jeszcze w Warszawie może nawet wille. No ale co z tego? Ale ich portfel jest cienki. Jakże żyć z tak cienkim portfelem w dzisiejszych czasach? Tata, mama, żegnaj. Jadę na zachód, jadę za chlebem, biorę koleżankę i jedziemy wzbogacać się, podobnie jak ten syn marnotrawny. I rzeczywiście po roku, po dwóch przyjeżdżamy do tego ojca, pokazujemy swój portfel, jest on o wiele grubszy, bogatszy, uśmiechamy się z ironią, pracuj, pracuj, a garb i tak tobie urośnie. I oto, moi drodzy, po iluś latach ten młodzieniec wraca do swojego ojca z jeszcze, może nie tyle z portfelem, ale z workiem pieniędzy. I wchodząc do domu, w przedsionku ten worek zostawia, wpada w ramiona swojego już na wpół żywego ojca i woła: ojcze, oto wróciłem, pobłogosław mnie, ratuj mnie. Dosięgłem dna w moim życiu, zdobyłem tyle pieniędzy, ale co straciłem? Straciłem rodzinę, straciłem więzi pokrewieństwa, straciłem wiarę w Boga, wróciłem jako wyzuty ze wszystkiego. Ojcze, tam stoi worek pieniędzy, będzie ci to na leki, a ty ratuj mnie. Ojciec przytula do siebie marnotrawnego syna, przytula, przebacza mu, ale postać marnotrawnego syna jest wciąż, moi drodzy, aktualna. Weźmy postawę drugiego syna, człowiek, który jest spolegliwy, przytakuje, zgadza się na wszelkie dyrektywy odgórne, czy to będą ojcowskie, czy to układów politycznych, społecznych, szkolnych. Godzi się na wszystko, co podają media, telewizja, radio, gazety. Przyjmuje, nie wychyla się nic poza tym. Nie stanowi żadnej odrębności od tego, kto do niego przemawia, kto urabia jego charakter. I oto ten człowiek w oczach wielu mocodawców mówi, że jest to posłuszny, dobry obywatel, wzorowy chrześcijanin. Ale tenże bez doświadczenia, bez pogłębionego życia duchowego chrześcijanin przy ukłuciu małą szpileczką buntuje się, odwraca się i odchodzi na zawsze. Strzeżmy się postawy tego dobrego syna. Unikajmy także tej postawy syna marnotrawnego. My nie wiemy, gdzie jest to dno, do którego możemy sięgnąć, gdzie nie ma jeszcze niżej otchłani. Dobrze jest, jeżeli człowiek dochodząc do jakiegoś tam dna, usiłuje od niego się odbić. Jeżeli od niego odbija się codziennie, powstaje, to jest szczęśliwe i dobre. Ale jeżeli wydaje mu się, że jest jeszcze poniżej dno, bo inni jeszcze gorzej postępują i jeszcze niżej jest dno, to dalej może być już czeluść, z którego nie ma powrotu, nie ma odbicia. Święty Józef jest dla nas przykładem wiary. Przecież on był poniewierany i przez rodzinę, jak możemy się domyślać, i przez sąsiadów, i przez kolegów. Obiecywał sobie wiele. Starszy, w podeszłym wieku, elegancka, młoda, piękna dziewczyna, ma być małżeństwo, rodzina, a tutaj donoszą mu, że zanim zamieszkali razem, że ona jest brzemienną. Jakże to ma być? Gdzie twój honor? W prawie żydowskim takie kobiety kamienowano. Wiemy, że Józef nie skorzystałby z tego nigdy. Usunął się na bok, uciekł z miejsca zamieszkania, by wziąć tę winę na siebie. I oto przychodzi interwencja z nieba, widząc słabość ludzką i widząc osobę świętego Józefa w historii odkupienia człowieka, przychodzi interwencja z nieba, objawienie. Masz wrócić, masz przyjąć pod swój dach tę niewiastę. To, co się stało, stało się za sprawą Ducha Świętego. Jakżeż przeciętny robotnik, stolarz może uwierzyć w takie słowa, że to, co się stało, stało się za sprawą Ducha Świętego. Jest to przykład silnej, wielkiej wiary. Święty Józef jest dla nas przykładem wiary. I moi drodzy, z tego źródła mamy czerpać naszą wiarę na co dzień, w naszym życiu, z tych środków, jakie są nam dostępne. A jeżeli przybywamy do miejsca kultu świętego Józefa, miejsca, gdzie święty Józef upatrzył sobie, aby tu z tego miejsca obdarzać nas łaską wiary, łaską wstrzemięźliwości, łaską czystości przedmałżeńskiej, to korzystajmy, to nabierajmy nasze naczynia, napełniajmy nasze naczynia duchowe w tym miejscu. Zawoźmy je do naszych miejsc, do naszych rodzin i pełnią tych łask przemawiajmy do innych, potrzebujących tych łask świętego Józefa. Moi drodzy, Kościół dziś jest poniewierany. Przez to, że nie ma dostępu do mediów, nie ma głosu, jest kompromitowany na scenach, na ekranach telewizji, jest często pomniejszanie Kościoła dopuszczane statutowo przez państwo. Jak niedawno słyszeliśmy, jaki Kościół jest bogaty, ile areałów posiada. A tak naprawdę to te areały posiada na papierkach państwowych, gdzie dopisywano sobie cyferka za cyferką, żeby opublikować, puścić to w świat, przekładając odpowiednie, zresztą odpowiednie ustawiając cyfry po przecinku, by pokazać, jaki Kościół jest bogaty. Kościołowi bogactwa doczesne są niepotrzebne. Kościół o wiele mocniej stoi na tych wartościach duchowych, do jakich został powołany. Kościół jest silny inną siłą, inną mocą. Ma inne narzędzia niż się wielu zawirowaniom światowym wydaje. Kościół ma sakramenty. To właśnie są narzędzia, dzięki którymi Kościół dopomaga żyć tu na ziemi, w życiu doczesnym i dopomaga torować nam drogę na życie wieczne. Ileż ataków na Kościół przypuszczają media nie dalej jak w dniu wczorajszym o godzinie 6 rano, już nie powiem w jakim programie telewizyjnym, ale spikerka otwiera program dzienny i zaczyna od informacji, którą zresztą w późniejszych godzinach podaje na ostatnim miejscu, ale tu na pierwszym miejscu wreszcie duchowni się pogodzili i ustalili termin wyboru Ojca Świętego. A więc termin konklawe. Jakby ci duchowni to byli autentycznie duchowni tylko jednego rodzaju, jakby to nie byli ludzie namaszczeni specjalnie odpowiednimi sakramentami, Duchem Świętym, że są to kardynałowie i nie wiadomo, kiedy się oni pokłócili, że raptem tutaj dzięki pani spikerce, która ani ich widziała, ani z nimi była i mówi, że oni się porozumieli. Różnymi słowami i metodami, moi drodzy, walczy się dzisiaj z Kościołem. Święty Józef staje przed nami jako osoba milcząca, która nie wypowiedziała ani jednego słowa, a jest tak głośna w Kościele i na całym świecie. I czasami nasze milczenie jest głośniejsze niż wrzask, krzyk wielu protestujących, wielu domagających się takich czy innych związków, absolutnie nie mających nic wspólnego z życiem ogólnoludzkim, z życiem przede wszystkim z dążeniem do świętości. Niech ten święty Józef, który jest naszą ostoją w życiu rodzinnym, w życiu często zawodowym, bo i tam patronuje, ten święty Józef, który jest także patronem dobrej śmierci, niech okaże się patronem każdego z nas, który zaprowadzi nas do Ojca Niebieskiego. Amen.